pozwólcie, braterstwo, że powiem to, co myślę w tej chwili. Że to jest trochę niesprawiedliwe, żeby brat Olejarz, brat Franek, brat Lipka, brat Sygnowski siedzieli, a drugi raz mówił. Drodzy braterstwo, może po tych takich wspaniałych rozważaniach na temat Wielkanocy chciałbym z braterstwem podzielić się takimi moimi przemyśleniami na temat jednej z przypowieści naszego Pana. Zazwyczaj, drodzy braterstwo, jest tak, że chyba takie mam wrażenie, że większość przypowieści naszego Pana chyba doskonale rozumiemy i gdzieś w większości tych przypowieści, nie mówię celowo wszystkie, w większości tych przypowieści jest tak, że poznaliśmy i ich znaczenie obrazowe i jakie one mają znaczenie dla nas, dla naszego życia. Ale dla mnie przynajmniej jest jeszcze jedna przypowieść, która czytam ją od wielu lat, jakoś nie mogę znaleźć takiej sensownej w życiu odpowiedzi wytłumaczenia tej przypowieści, chociaż ona jest tłumaczona przez wielu braci. W 16 rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza mamy dwie przypowieści. Ja chciałbym, drodzy braterstwo, żeby w tych moich krótkich rozważaniach podzielić się z braterstwem moimi przemyśleniami na temat tej pierwszej. Ona jest, tak jak mówię, 16 rozdział Ewangelii Łukasza od pierwszego wersetu. I może przeczytajmy tą przypowieść. Mówił też i do uczniów swoich. Człowiek niektóry był bogaty, który miał szafarza, a ten był odniesiony do niego, jakoby rozpraszał jego dobra. A zawoławszy go, rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Oddaj liczbę z szafarstwa twego, albowiem już więcej nie będziesz mógł sprawować. I rzekł on szafarz sam w sobie: cóż uczynię, gdy pan mój odbiera ode mnie szafarstwo? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, gdy będę złożony z szafarstwa, przyjmą mnie do domów swoich. Zawoławszy tedy do siebie każdego z dłużników pana swego, rzekł pierwszemu: wieleś winien panu memu? On odrzekł: 100 barył oliwy. I rzekł mu: weźmij zapis twój, a siadszy prędko napisz 50. Potem drugiemu rzekł: a tyś wiele winien? A on mu rzekł: 100 korcy pszenicy. I rzekł mu: weźmij zapis swój, a napisz 80. I pochwalił pan szafarza niesprawiedliwego, iż roztropnie uczynił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są nad syny światłości w rodzaju swoim. I ja wam powiadam, czyńcie sobie przyjacioły z mamony niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęli was do wiecznych przybytków. Dlaczego, drodzy braterstwo, zacząłem kiedyś myśleć nad tą przypowieścią? Bo kiedy szukałem wytłumaczenia tej przypowieści, znalazłem tłumaczenie właśnie 9 wersetu tego rozdziału, gdzie brat Russell podaje, że tymi, którzy mają przyjąć do wiecznych przybytków, jest Bóg Ojciec i Jezus Chrystus. I to by było wszystko, to by się wszystko zgadzało, tylko że czyńcie sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości. I zacząłem, drodzy braterstwo, troszeczkę myśleć nad tą przypowieścią. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o tłumaczenie drugiej przypowieści z tego rozdziału, nie mam, trudno by mi było ją logicznie wytłumaczyć, przypowieść o bogaczu i szafarzu. Ale to by był inny temat. Przyznacie, drodzy braterstwo, że to, czy przypowieść, czy podobieństwo, jakbyśmy nie nazwali, czy wzięte z życia wydarzenie, które nasz Pan wziął, chociaż, drodzy braterstwo, trudno by było znaleźć takiego Pana, który by pochwalił swojego sługę, nawet i w tamtych czasach, za to, że w dalszym ciągu, ale do tego jeszcze może przejdziemy. Pan Jezus mówił do uczni swoich, ale kiedy czytamy dalsze wersety tego rozdziału, to tam mamy napisane, że słuchaczami tego byli i faryzeusze. I oni kiedy słyszeli te słowa, które Pan Jezus mówił do swoich uczniów, to oni się śmiali z Niego. Wyśmiewali się. I nie wiem, może się mylę, ale tak przypuszczam, że następstwem podania tych słów, wypowiedzenia tych słów przez Pana Jezusa było to, że nauczeni w piśmie nie rozumieli również, jeżeli wierzyć zapisom chronologicznym, nie zrozumieli poprzedniej przypowieści o marnotrawnym synu, czy może jak chcielibyśmy wyznawać miłosiernym ojcu. Nauczonym w piśmie, książątom Izraela, nauczonym w piśmie nie mieściło się w głowie, że może nastąpić coś innego, że może nastąpić coś takiego, że człowiek, który zabrał swoją część, sprzeniewierzył ją, stracił wszystko, powrócił do swojego ojca i ojciec go przyjął. Dla nich to było nie do zrozumienia w normalnym takim życiu, nie mówiąc już o bardzo pięknym, obrazowym wytłumaczeniu tej przypowieści. Dlatego Pan Jezus, jak gdyby wiedząc, że słuchaczami również będą faryzeusze, daje to opowiadanie o człowieku, który miał swojego sługa. Człowieku bardzo bogatym, który miał swojego sługę. Dziękuję bardzo. Miał swojego sługę i któremu powierzył wszystkie dobra. Było tak dawniej, że ludzie, którzy byli bardzo bogaci, raczej nie zajmowali się swoim bogactwem. Swoje dobra powierzali sługom, których nazywano szafarzami. I ci szafarze to byli nie tylko ludzie, którzy byli dozorcami dóbr swojego pana, ale mogli oni rozporządzać tymi dobrami według własnego uznania. Ale tak naprawdę to zadaniem takiego szafarza było co? Pomniejszać dobra swojego pana czy pomnażać? No ja myślę, że nasuwa się chyba odpowiedź sama, że zadaniem takiego szafarza było, ażeby pomnażał swojego dobra. Chociaż, drodzy braterstwo, chciałem wspomnieć o szafarzu, który rozdawał dobra. A pamiętacie, drodzy braterstwo, jest takie piękne opowiadanie, chyba każdy z nas od dzieciństwa, zwłaszcza może to moje pokolenie, od dzieciństwa, bo zawsze pamiętam, że kiedy w długie takie wieczory ciemne, kiedy siedzieliśmy, kiedy prosiłem tatę albo mamę, żeby mi opowiadali opowiadania, to zawsze mi opowiadali opowieść o Józefie. To była taka ulubiona przeze mnie. Tak gdzieś się stało. I Józef był jednym z takich szafarzy, który z niewolnika został najpierw w domu swojego pana, któremu został sprzedany, stał się szafarzem jego domu. I tak dobrze szafował, i tak sobie był wierny w swoich przekonaniach, że został wtrącony do więzienia. Ale później on, kiedy stał się szafarzem całego Egiptu, on również dobrze sprawował swoje dzieło. I tutaj rozdawał dobra. Bo wszystkie zgromadzone dobra to były te dobrami faraona. On jako drugi człowiek po faraonie rozdawał dobra, ale dla dobra kogo? Dla dobra tych, którym szafował. Dla dobra całego ludu. Nie tylko egipskiego, ale również pamiętamy, że przecież również naród izraelski skorzystał z żywności, którą zgromadził ten, który był szafarzem, Józef. I co jest ciekawe, z tego opowiadania, z tych słów Pana Jezusa wynika, że jedyną rzeczą, co mógł zrobić Pan, jeżeli widział, że on trwoni majątek jego, to mógł go złożyć ze szafarstwa. On tutaj nie mówi tak, że słuchaj, no uczyniłeś coś takiego, że ja straciłem i to straciłem przez ciebie, więc teraz musisz mi oddać z powrotem to, co utraciłeś. To jest o tyle ciekawe, że byli dłużnicy również, Ale dłużnik zawsze odpowiadał za to, co pożyczył. On odpowiadał. Odpowiadał do samego końca. Nawet odpowiadał swoją rodziną, bo cała jego rodzina mogła być zaprzedana na... mogła stać się niewolnikami za długi, które ktoś spowodował. Więc, no... Szafarz, no, musiał być wierny. Ale pan, powierzając swoje dobra szafarzowi, temu swojemu słudze, szafarzowi, który był szafarzem, no, musiał mieć zaufanie do niego. Jakim on będzie szafarzem, on nie wiedział. Dawał mu coś takiego, co nazywamy to kredytem dzisiaj, tak nowocześnie, kredytem zaufania. I w tych słowach, które przeczytaliśmy, okazało się, że ktoś doniósł do pana, że ten szafarz, którego on postanowił, to nie był do końca wierny. Trwonił majątek swojego pana. Pan co mówi? Wzywa go i mówi: słuchaj, będziesz złożony ze swojego szafarstwa. Nie jesteś wiernym szafarzem. Dzisiaj to byśmy to nazywali: musisz podać się do dymisji, albo zwalniam się ze stanowiska, czy podajesz się do dymisji. I tu jest... Pan Jezus mówi o takiej ciekawej wypowiedzi, bo ten sługa mówi tak: no, co mam robić? Byłem na wysokim stanowisku, to pracować, no, nie umiem. Nie umiem pracować, bo umiałem tylko rządzić. Żebrać? No, jak teraz iść i wyciągnąć do rękę, przecież wszyscy pamiętają, że ja byłem na wysokim stanowisku. Żebrać się wstydzę. I sługa myśli, co zrobić, żeby mógł przeżyć, kiedy nie będzie miał już tego stanowiska. Więc sługa mówi, wzywa do dłużników swojego pana i pyta się, ile winieneś jesteś mojemu panu. Ale, drodzy braterstwo, to pytanie jest trochę dziwne. Bo ile jesteś winien swojemu? To ten, który mu pożyczał, szafarz, to nie wiedział, ile jest dłużnik winien swojemu panu? Tu jest coś ciekawego, że szafarz, ten sługa, on zmusza dłużnika do powiedzenia, ile jest tak naprawdę winien. I jak gdyby próbuje, czy ten dłużnik będzie szczery, czy nie. Czy mu odpowie, ile winien, czy tam mówię tak, no, on już będzie złożony z szafarstwa, to ja powiem, że nic, jestem winien. Dłużnik mówi, no, jestem winien 100 baryłek oliwy. Rzekł mu, weź zapis swój, a siatrzy prędko napisz 50. Potem rzekł drugiemu, a tyś wiele winien, a on rzekł mu 100 korcy pszenicy. I rzekł mu, weź zapis swój, a napisz 80. Drodzy braterstwo, ciekawa jest rzecz. Ten sługa w dalszym ciągu co robi? W dalszym ciągu trwoni majątek swojego pana. Bo w obniża długi, no to trwoni majątek. Ale co jest jeszcze ciekawego? Ten sługa nie mówi tak, że... I zresztą z przypowieści w ogóle wynika to, że ten sługa mówi, że trwonił majątek swojego pana, ale dla siebie nic nie wziął, prawda? Wziął coś dla siebie, no i gdyby wziął coś dla siebie, to miałby z czego żyć. A on wynika z tego, że dla siebie nic nie wziął. Mało tego, że kiedy mówi, że zmniejszy swój zapis, to również nie mówi, że jeżeli winien jesteś 100 baryłek oliwy, to napisz 50, ale 50 daj mnie. Ja sobie to sprzedam i tego nie mówię. On w jakiś sposób chce być uczciwy wobec swojego pana w tym, że on bezpośrednio dla siebie nic nie bierze. On nic nie bierze. No, drodzy braterstwo, to jest taka... Ja mówię to, że to jest taka dziwne opowiadanie, dziwna przypowieść naszego pana, dziwny przykład, no bo przez wieki chyba, a dzisiaj to chyba jesteśmy tego szczególnie świadkami, że ktoś, kto jest na wysokim stanowisku, to rzadko kiedy, żeby coś nie wziął dla siebie. To jest taka niespotykane raczej, bardzo rzadko spotykane, że komuś, kto są powierzone czyjeś dobra, ktoś, kto jest panem nad czyimiś dobrami, żeby tak dla siebie nic nie wziął, to jest raczej bardzo spotykana rzecz. Tak jak wspomniałem, że szafarz z tego opowiadania przybiera bardzo prostą drogę, że wzywa dłużników i on wie, on jest pewny, że kiedy zostanie złożony z szafarstwa, to przyjmą go do swoich domów. Kiedy pozostanie bez środków do życia. I Pan Jezus zadziwia nas, bo sługa dalej rozdaje majątek swojego pana. No, Być może powiecie tak, drodzy braterstwo, że no, w czasach, w których my żyjemy, to istnieje coś takiego jak ugoda, prawda? Że jeżeli wiemy, że dłużnik nie może oddać swojemu wierzycielowi, nie może oddać tyle, ile pożyczył, no to jest ugoda, bo ten który pożyczył, to chce odzyskać chociaż część. Ale myślę, że tutaj chyba nie o to chodziło. Faktem jest, że szafarz z tego opowiadania Pana Jezusa miał w tym przypadku swoje dobro, ale nie bezpośrednio. Ale nie dobro swojego Pana. Ale Pan go pochwalił. I mówi, że wiesz co, dobrześ uczynił. I to jest właśnie też ciekawe, że sługa rozdający nie swoje dobra, ale dobra swojego Pana, a Pan chwalący szafarza za roztropność jego postępowania. I tak jak powiedziałem, że być może nie trzeba by było dłużej zastanawiać się nad tym, co powiedział Pan Jezus, gdyby ten dziewiąty werset. I ja was powiadam, czyńcie sobie przyjacióły z mamony niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęli was do wiecznych przybytków. Brat Tomek wspomniał tutaj, że Pan sprawuje w nas swoje dzieło. I to jest prawda. Ale Pan Bóg jednak wymaga też, ażebyśmy współpracowali w Nim, w Jego dziele. To nie jest tak, że automatycznie przez dzieło Boga zostajemy zbawieni. Ale Pan Bóg nam dał wszystkie warunki do tego, żebyśmy osiągnęli zbawienie. On w nas sprawuje dzieło zbawienia. Ale my musimy współpracować w Nim, w tym dziele. Drodzy braterstwo, jak powiedziałem, że słuchali tego i faryzeusze, w 14 werset czytamy, a słuchali tego wszystkiego i faryzeusze, którzy byli łakomi i naśmiewali się z niego. Dla nich to było, jakbyśmy powiedzieli, to było coś abstrakcyjnego. To było niemożliwego, żeby takie, coś takiego mogło się w ogóle zdarzyć. Kim byli faryzeusze? Była to grupa ludzi, która, to było ugrupowanie już, można by powiedzieć nawet religijno-polityczne, ugrupowanie ludzi, które powstało za czasów wojen machabejskich. Ale być może, drodzy braterstwo, nie trzeba by było zwrócić uwagę na to ugrupowanie, gdyby nie była to grupa ludzi, która, jak czytamy Ewangelię, była w takiej głębokiej, jak to po dzisiejszemu byśmy powiedzieli, w opozycji do tego wszystkiego, co mówił Pan Jezus. Bo była to grupa ludzi, która uważała siebie za wyższych nad innych. Była to grupa ludzi, która doskonale, według siebie, znała pisma. Była to grupa ludzi, która lubowała się w czytaniu i rozważaniu pism. I czytając Ewangelia, z nich właśnie wiemy o faryzeuszach, że w ogóle takowi byli, zauważamy taki jednostronny obraz faryzeuszy. No, drodzy braterstwo, jak reagujemy na słowo faryzeusz? Gdybyśmy o kimś słyszeli, że ktoś o kimś powiedział, że jest faryzeuszem. Jak reagujemy na takie słowo? To znaczy, jak byśmy ocenili tego człowieka? Człowieka faryzeusz, no faryzeusza. Człowieka obłudny, mówiący co innego, a czyniący coś innego, prawda? Taki gdzieś obraz mamy faryzeuszy. O nich właśnie mówił Pan Jezus. Biada wam, nauczeni w piśmie i faryzeusze, biada wam. Nawet bardzo ostro, drodzy braterstwo, mówił o tym, o nich, że oni są jako groby pobielane. Z zewnątrz wyglądający bardzo, można i pięknie, dostojnie, ale wewnątrz są pełni obłudy. Do swoich uczniów mówisz, trzeźcie się kwasu faryzeuszy. Kwas jednoznacznie zawsze utożsamiamy z grzechem. Trzeźcie się kwasu faryzeuszy. Czy pamiętacie, drodzy braterstwo, taki artykuł zamieszczony na straży już parę lat temu? Faryzeizm mój i twój. Autorem tego artykułu był brat Rolata. Pan Jezus ganił faryzeuszy za ich zewnętrzną pobożność, za jej manifestowanie. Tak jak powiedziałem, że nawet nazwał ich gromami pobielanymi. Gani ich wiarę. Czasami gani ich zrozumienie pism. Czasami daje im do zrozumienia ich, że niekoniecznie tak trzeba rozumieć prawo. Taki przykład to jest przykład sabatu. Pamiętamy dyskusję między naszym Panem a faryzeuszami na temat sabatu. Bo faryzeusze nakazywali ludowi ścisłe przestrzeganie sabatu. I to pytanie, co jest, czy człowiek jest dla sabatu, czy sabat dla człowieka? To pytanie Pana Jezusa, czy godzi się w sabat dobrze czynić? Gdyby byli ludźmi otwartymi, myślącymi, na pewno zwróciliby uwagę na słowa Pana Jezusa. Natomiast ci ludzie, którzy na swoich ramiennikach nosili spis dobrych uczynków, ci, którzy czasami zawsze znajdowali wymówkę, żeby uczynić coś dobrego, że to na to, żeby uczynić coś dobrego, to ja mam czas jutro, ale nie dziś. Którzy chodzili zgarbieni, czasami pokrwawieni, bo uważali, że w ten sposób należy okazać swoją pobożność. Ludzie, którzy zawsze wyliczali swoje dobre uczynki i czasami nawet tak bardzo byli bojaźliwi, że bali się cokolwiek robić, ażeby nie obrazić Boga. Ich religijność nie pomagała, ale przeszkadzała im w służeniu Bogu. Ale drodzy braterstwo, nie zawsze tak było, bo byli faryzeuszowie i taki zapis mamy w Ewangelii świętego Łukasza, 13 rozdziale i 31 wersecie, że byli faryzeusze, którzy ostrzegali naszego Pana, żeby tam nie szedł, bo grozi mu śmierć. 13 rozdział, 31 werset. Wonę, że dzień przystąpili niektórzy z faryzeuszów, mówiący, wyjdź stąd, a idź stąd, bo Herod chce cię zabić. Ale to, drodzy braterstwo, nie przeszkadzało im, Boże, później wydać wyrok na niewinnego człowieka. Jakimi byli ludźmi faryzeusze, to, drodzy braterstwo, mamy taki bardzo piękny przykład. Pamiętacie, kiedy przyprowadzili na dwój najwyższego kapłana naszego Pana? Nazajutrz miał być święto. To, ażeby się nie zmazać, to nie weszli na dwór najwyższego kapłana. Żeby nie stali się nieczystymi, żeby w czystości mogli obchodzić święto. Ale to nie przeszkadzało im wydać na śmierć niewinnego człowieka. I tu jest, drodzy braterstwo, taki sposób faryzejskiego myślenia. Drodzy braterstwo, to jest coś, co myślę, oby tak nie było, może zagrażać nam. Tak jak powiedziałem, że słowo faryzeusz kojarzy nam się ze złem, spychą, arogancją. Ale tak jak odczytałem, przecież nie zawsze tak jest. Myślę, że nauką dla nas jest również to, że nie powinniśmy oceniać ludzi według ich przynależności do organizacji kościoła czy związku religijnego. I myślę, drodzy braterstwo, że niestety, ale nie używajmy, nie nazywajmy nikogo faryzeuszem. Wiedząc, że to są złe skojarzenia a niekoniecznie nasz punkt widzenia musi być dobry. Tak jak wspomniałem, faryzeusze byli odbiorcami tych słów. Pan Jezus chciał im coś powiedzieć. Bo przecież oni uważali samych siebie za szafarzy bożych. Za szafarzy praw bożych, boskich obietnic. I bardzo łatwo jednymi pogardzali. Mieli ich w nienawiści, ale samych siebie wywyższali. I w pewnym momencie zapomnieli o tym, że oni mają być szafarzami, a stali się panami. I wcale nie zdawali sobie sprawy z tego, że oni są złymi szafarzami, trwoniącymi dobra swojego pana. Bo oni powinni być tymi, którzy powinni poznać Mesjasza. Bo oni przecież byli tymi, którzy trzymali na co dzień w ręku proroctwa. Którzy siadali przy stołach i rozważali o tych proroctwach. Uważali samych siebie za dobrych szafarzy. I myślę, że Pan Jezus przez te słowa chce im powiedzieć tak, że uważajcie, możecie stracić swoje szafarstwo. Czas waszego szafarstwa się kończy. Oni uważali, że tak dobrze sprawują swój urząd, że mogą potępić innych. Pan Jezus chyba w imieniu swojego Ojca samego Boga uświadamia tym ludziom, faryzeuszom nauczonym w piśmie, że źle sprawują swoje dzieło. Przypomniał im o tym, że oni nie pamiętają o obietnicach. Obietnicach, na które przecież, obietnicach ojcom, danym ojcom, na których się przecież powoływali. Na Abrahama, Izaka, Jakuba. Oni nie starają się zrozumieć ducha tych obietnic. W ten sposób trwonią majątek swojego Pana. I Pan chce im powiedzieć, czas waszego szafarstwa się kończy. A ktoś inny przejmie tą funkcję. I myślę, że Pan w tej przypowieści daje im naukę, co mają czynić. Myślę, że daje im radę, że nie mają dokładać jeszcze jarzma zakonu i wymyślonych przez siebie samych przepisów, ale mają pomagać innym w życiu. Bo pomoc w życiu nie polega tylko, tak jak w przypadku faryzeuszy, na cytowaniu wersetów Starego Testamentu. Chyba polega na czymś innym. Powinni sobie uświadomić, że oni są takimi samymi dłużnikami wobec Boga, jak wszyscy ludzie. Powinni zrozumieć swoje postępowanie. I zamiast wydawać wyroki, oskarżać, potępiać swoich bliźnich, traktować ich jako grzeszników i celników, zamiast gardzić nimi, powinni mówić: starajcie się, nie zniechęcajcie się, czyńcie jak potraficie najlepiej, wykonujcie zakon w 50%, może w 80%, ale się starajcie. Oni w tym im powinni pomagać, bo oni byli tymi, tak się przynajmniej uważali, że są między Bogiem a człowiekiem. Faryzeusze jednak nic z tego nie zrozumieli. Nie zrozumieli, jak można dłużnikowi zmniejszyć dług. Zresztą pamiętacie, drodzy braterstwo, taką przypowieść o dłużniku, który był winien panu swemu. I poszedł i prosił, prawda? Pan mu odpuścił? Odpuścił. Ale on co zrobił? Za niedługo spotkał, który mu winien był niewiele w stosunku do tego, bardzo niewiele w stosunku do tego, co on był winien swojemu panu. I ty musisz mi oddać wszystko. Zapomniał o tym, że jemu wiele odpuszczono. Ale, drodzy braterstwo, dobrze się mówi o faryzeuszach, o ich błędach, ich błędnym postępowaniu. Ja osobiście nikogo nie odważyłbym się nazwać kogoś faryzeuszem. Ale pamiętajmy, kochani braterstwo, że taki niedobry duch faryzejstwa grozi każdemu chrześcijaninowi. Każdemu z nas. Spróbujmy, kochani braterstwo, tą historię przenieść do naszych czasów. Bo myślę, że ta przypowieść, jeżeli Pan mówi do uczni swoich, myślę, mówi już również do nas. Bo samych siebie uważamy za uczni szkoły Chrystusowej. Bo myślę, że w tej przypowieści zawarty jest przepis na nasze życie. Na nasze postępowanie z naszymi bliźnimi. Postępowanie, na którym możemy tylko zyskać, szafując nie swoimi dobrami. Pochwalił Pan szafarza niesprawiedliwego. Zdawałoby się, że nie może być tak, że możemy czynić coś niesprawiedliwie i za to możemy być pochwaleni. A jednak, drodzy braterstwo, w naszym życiu może się tak zdarzyć. Ale to o tym za chwilę. Czy my jesteśmy szafarzami? Apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale i 1 wersecie pisał, aby bracia myśleli o nich, o apostołach, jako o szafarzach tajemnic Bożych. A czy my możemy samych siebie uważać jako że jesteśmy szafarzami? Myślę, drodzy braterstwo, że tak. Bo już w samej modlitwie naszego Pana za Kościół Pan Jezus nie tylko modlił się za apostołami, ale również za tymi, którzy uwierzą w słowa apostołów. Przypowieść Pana Jezusa o talentach mówi, że każdy ze sług Chrystusowych coś otrzymał. Otrzymał, aby nie trwonić, ale pomnażać majątek swojego Pana. Apostoł święty Piotr w swoim pierwszym liście, 4 rozdziale i 10 wersecie napisał: usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobry szafarz łaski Bożej. Usługujcie jedni drugim darem łaski, który każdy z nas otrzymał. Drodzy braterstwo, czy my nie jesteśmy odbiornikami Bożej łaski? Czym byśmy byli, gdyby nie wielka łaska Boża? I pytanie, które chyba się samo nasuwa. Jakie to nasze usługiwanie z tym darem łaski? Czy przypadkiem nie zdarza nam się trwonić powierzonych dóbr? I możemy sobie, i bardzo często o tym mówimy, że znamy pisma, znamy prawo, rozumiemy proroctwa, a mamy czasami trudności z odpowiedzią na bardzo proste pytanie. Pytanie, jak postępujesz? Bo, drodzy braterstwo, wspomnę jeszcze, bardzo ważne przygotowania do obchodzenia pamiątki śmierci naszego Pana. Nasze rozważania. Ale oby nie było to tak, drodzy braterstwo, że zrozumieliśmy to wszystko naszym umysłem. Przyjęliśmy to do naszej wiadomości. Ale czy zrozumieliśmy sercem? Myślę, drodzy braterstwo, że chyba każdy z nas chyba tego doświadczył. Bo może i oby tak nie było, że to odwołanie do krwi naszego Pana przychodzi nam tak łatwo i prosto. To nie powinno tak być. Drodzy braterstwo, myślę, że wtedy, kiedy jesteśmy w takim stanie, że zdajemy sobie sprawę, że źle zrobiliśmy, że musimy odwołać się do krwi oczyszczającej nas, Jest to bardzo trudne. I to powinno wypływać z takiego naprawdę zrozumienia tego, co stało się na Golgocie, na krzyżu. Z przeżycia tego. Bo jeżeli tego nie przeżyjemy, jeżeli to wewnątrz gdzieś nie przeżyjemy wraz z naszym Panem, tego, co stało się na krzyżu, to nasze wołanie będzie bardzo proste i powierzchowne. I nie wiem, drodzy braterstwo, ale mogę z własnego życia powiedzieć, że czasami jest trudno odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Tak jak myślę, drodzy braterstwo, przecież pytanie bardzo proste, zadane Piotrowi. I my może po tylu latach czytamy te słowa i wydaje nam się, że tak bardzo szybko i bardzo prosto Piotr odpowiedział: Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ale czy to tak było? Ja nie chciałbym być w skórze Piotra. Czy Ty mnie miłujesz? A jeszcze bardziej proste pytanie, drodzy braterstwo. Czy Ty jesteś moim bliźnim? Tylko, że to pytanie powinno być wstawione inaczej. Czy ja jestem bliźnim dla drugiego człowieka? Nie zastanawiajmy się, drodzy braterstwo. I myślę, że ta przypowieść nas tego uczy, poniekąd tego uczy, bycia bliźnim dla drugiego człowieka. Bo chcemy, drodzy braterstwo, sięgać aż do samego nieba, a nie potrafimy dostrzec bliźniego, który potrzebuje pomocy. Nie zawsze żyjemy obietnicami tej przyszłości, zagwarantowanej dla wiernych. I Pan może coś do nas powiedzieć. Uważaj, bo możesz być złożony ze swojego szafarstwa. Możesz być złożony, jeśli nie zmienisz stosunku do innych. Jeżeli innych będziesz tylko piętnował i upokarzał. Pamiętamy przecież, co zrobił sługa z przypowieści. Obniżył dług. To, co powiedziałem, że on nie powiedział: zapisz 80, a 20 daj mnie, aby mógł żyć. Ale weź i zmniejsz swój dług. Czego może nas uczyć ta przypowieść? Ta historia. Myślę, że powinna nam przypominać, że my jesteśmy również dłużnikami. I że wszyscy ludzie są dłużnikami wobec swojego Stwórcy. Wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy dalej popełniają mniejsze czy większe grzechy. I cokolwiek uczynicie mnie, cokolwiek uczynicie komu? Jednemu z tych najbliższych mnie uczynicie. Cokolwiek, dobre czy złe. I tak myślę, drodzy braterstwo, że ta przypowieść uczy nas przebaczania. Pamiętacie słowa Pana Jezusa, Ewangelia świętego Mateusza, 16 rozdział, 19 werset. Cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane. Ewangelia Jana, 20 rozdział i 23 werset. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, że tak wiele otrzymaliśmy. I pomimo tego, że tak wiele otrzymaliśmy, jakże często musimy udawać się przed tron łaski naszego niebieskiego Ojca, prosząc Go o przebaczenie i czasami odwoływując się do Jego krwi, do krwi naszego Pana. I myślę, drodzy braterstwo, że jeżeli mamy prawo, albo przywilej może, udawać się przed tron naszego niebieskiego Ojca, prosząc Go o przebaczenie, Tak samo powinniśmy postępować wobec bliźnich. Dłużników wobec Boga. Bo ktokolwiek popełnia grzech przeciwko bliźniemu, tak naprawdę popełnia grzech przeciwko Bogu. I zauważmy, drodzy braterstwo, jeśli ktoś zgrzeszył przeciwko mnie, staje się również dłużnikiem Boga. Ale to mnie Bóg powierzył łaskę odpuszczenia mu grzechu. Owszem, drodzy braterstwo, są grzechy, które odpuścić może tylko Bóg. I są grzechy, które nigdy nie będą odpuszczone. Ale, drodzy braterstwo, przecież klękamy do modlitwy i mówimy: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są i odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I, drodzy braterstwo, nieprzypadkowe to pytanie: ileś winien panu swemu? 100 korcy pszenicy. Ode mnie może zależeć, że ten dług wobec swojego Pana, wobec Stwórcy zostanie zmniejszony. Weź, zapisz 80. Drodzy braterstwo, ja myślę, że to nie jest bezwarunkowe odpuszczenie grzechu. To nie jest bezwarunkowe. Bo warunkiem jest do tego, jest to, ażebyś przyznał, że jesteś dłużnikiem. To jest warunek. Wieleś winien? 100 korcy. Zapisz 80. I myślę, drodzy braterstwo, że są takie chwile, są takie zdarzenia w naszym życiu, że my, odpuszczając komuś, jeżeli tylko on przyzna, że jest winien, zmniejszamy jego dług, ale sami ponosimy ciężar, sami my ponosimy ciężar tego, że odpuściliśmy dług. Bardzo często wspominamy o tym, w jaki sposób Pan Jezus kazał napominać. Jeśli zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź strofuj go. Idź zapytaj, jesteś winien? Jeżeli ci powie, że jesteś winien, to nic więcej ci nie pozostaje, jak tylko powiedzieć mu: zapisz 80. Ale więcej nie pożyczaj. Drodzy braterstwo, napomnienie albo idź, pojednaj się ze swoim bratem, jeśli zgrzeszył przeciwko tobie bratu, idź strofuj go. Myślę, że w tym jest taka wspaniała nauka, że jeżeli ja zostałem skrzywdzony przez kogoś, to do mnie, na mnie spoczywa obowiązek, ale i przywilej zarazem, odbudowania wzajemnych uczuć. Pomimo tego, że ja jestem pokrzywdzony. Dlatego myślę, że ta przypowieść uczy nas, że mamy odpuszczać tym, którzy są winowajcami wobec nas. Z naszego punktu widzenia to jest niesprawiedliwe. Bo jakoż to sprawiedliwość, jeżeli ja komuś mam odpuścić, a są, przecież są, drodzy braterstwo, są przewinienia, są grzechy, których nie da się naprawić. Nie da się naprawić. Jeżeli ktoś przyjdzie do mojego domu i będę miał bardzo cenną rzecz, na przykład wazon jakiś cenny, bardzo cenny, który jest jedyny w świecie, i ktoś niechcący potrąci i rozbije mi ten wazon, czy to się da naprawić? Nie da się. Ale czy przez to ja mam się gniewać na niego do końca życia? Myślę, że nie. Kochani braterstwo, Myślę, że powinniśmy sobie uświadomić, jak wielu ludziom możemy pomóc już dziś w osiągnięciu życia wiecznego. Postępując z naszego punktu widzenia całkowicie niesprawiedliwie. I myślę, że wtedy, gdybyśmy sobie to uświadomili, to nasz stosunek do tych, którzy grzeszą przeciwko nam, byłby całkiem inny. Jakże często jest inaczej. I niestety, drodzy braterstwo, czasami, i to jest taka pokusa ludzka, ażeby zachowywać się tak, jak zachowywali się faryzeusze. Potępić, zniszczyć, przytoczyć dziesiątki wersetów. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, nie traktujmy czasami takich, czasami może nic nieznaczących win, które urastają do niesamowitego problemu. Nie traktujmy jako sprawę honoru. Sprawę, która jest sprawą naszego życia. Pan Jezus w tej przypowieści chyba tak mówi. Jeśli potrafisz zmniejszyć dług wobec swojego bliźniego wobec Boga, odpuszczając mu, to zyskasz na tym. Nie teraz. Bo ktoś ci mówi, że ty jesteś głupi. On ci tyle złego zrobił, a ty go kochasz? Ktoś może tak powiedzieć. I chociaż wydaje ci się to niesprawiedliwie, ale jeżeli potrafisz to zrozumieć, to Pan Jezus chce nam powiedzieć, że gdy odejdziemy z tego świata, to przyjmą nas do swoich przybytków Bóg Ojciec i Jezus Chrystus. Obyśmy tam byli.